teraz sportowcy idą tam, bo widzą, że ludzie tak naprawdę za patologię, za robienie siebie głupka, za wyzywanie zarabiają więcej niż ktoś, kto 20-30 lat trenuje, nie? Moje nazwisko akurat tak jak teraz jest głośne, tak samo wtedy no, byłem jedną z najczęściej spędzających osób u dyrektora na dywaniku. No niestety, no, w młodości tak było, ale wyrosłem. Kiedyś jeździłem motorem, też zasuwaliśmy grubo na tym motorze. Ja już jak sprzedałem motor, mówię, się cieszę, mówię, kurwa, dobrze, że mi przeszło. Bo dzisiaj pewnie bym już nie żył na tym motorze, tyle kolegów moich zginęło. Chociaż ja już też mówię, że sparingi z moimi kolegami zawsze były na zasadzie jak walka o życie, nie? Tam u nas nigdy nie było w naszym klubie tak, że bawimy się, dotykamy. Trener nieraz po prostu krzyczy crazy albo do kumpla luźniej, luźniej. A pierdolę to, idę do góry. Poszedł do góry, a my się tuczemy dalej.
Czyli, znaczy to jestem ciekawy, czy potrafiłbyś synowi tak przypierdolić, że właśnie z takim zamiarem, żeby go zabolało?
Dla niego to może być coś złego, a dla nas to jest normalne. To jest, dla nas to jest tak, jakbyśmy poszli i się bawili w piaskownicy i sobie babki robili.
Partnerem tego podcastu jest Solve Labs, czyli suplementy inspirowane inteligencją natury w oparciu o naturalne składniki roślinne i grzybowe, których działanie jest potwierdzone przede wszystkim tradycją użycia w sporcie przez setki, a nawet tysiące lat. Z kodem Elite Mentality 12 jest tam jak zwykle najwyższa zniżka, a więcej informacji znajdziecie na stronie www.solvelabs.eu. Kurwa, federacji nie, no sorry, zwycięzca Pucharu Polski, bo to ja miałem inaczej zapisane. Moim gościem dzisiaj zwycięzca Pucharu Polski K1 i zawodnik MMA w federacji Cloud MMA, Dawid Załęcki, cześć.
Cześć, witam.
Chciałbym pogadać z tobą, Dawid, o kilku tematach, chociaż notabene w tym podcaście jeszcze nie rozmawiałem z żadną osobą ze świata w ogóle freak fightowego, więc to jest dla mnie też bardzo ciekawe w ogóle zjawisko, ale zjawisko jest o tyle ciekawe, dlatego że nie wiem, czy zauważyłeś, ale zmieniła się koniunktura, to znaczy, że takim początkową pierwszą federacją w Polsce było KSW, która oczywiście jako pierwsza i też co za tym idzie, największa federacja w Polsce, która dała początek wszystkim innym odnogom późniejszym, na którym właśnie KSW było odwzorowywane i dalej właśnie rozwinęły się w niewiarygodnym stopniu gale freak fightowe, które obecnie uważa się, że MMA jest drugim najpopularniejszym sportem w Polsce, a gale freak fightowe cieszą się obecnie większą popularnością niż KSW. Więc żeby skończyć ten przydługi wstęp, skąd twoim zdaniem wzięła się tak duża popularność freak fightów w Polsce?
Skąd się wzięła? No, kurwa, chyba z tego, że ludzie uwielbiają patrzeć na ludzką głupotę w bardzo dużej części.
A to ciekawe, że tak mówisz, biorąc sam w tym wpływ.
Tak, nie? Bo pierwsze friki były troszeczkę inaczej. Kiedyś była praktycznie tylko głupota i patologia. Później się to troszeczkę zmieniło i przeszło, połączyło się w sumie ze sportem, nie? Było, nie było. Pierwszy freak fight chyba w Polsce to nawet zapoczątkowało właśnie KSW, biorąc Mariusza Pudzianowskiego.
Tak, chyba to
nie?
Był Mariusz Pudzianowski i Marcin Neyman.
Neyman,
chyba,
no,
tak.
Także widzisz, Neyman jest do dzisiaj gwiazdą, poszedł w inną stronę, Mariusz został w sporcie, Neyman poszedł we friki i tak naprawdę dwie przodujące osoby w naszym świecie, sporcie i freak fight.
Ale to ciekawe, akurat Marcin Neyman siedział na tym fotelu jakiś czas temu, nie u mnie, ale po prostu tutaj też był nagrywany, więc był tutaj niedawno gościem. To jest też ciekawe, bo chyba też mi się wydaje, ja też postawię taką swoją tezę, że ludzie zaczęli patrzeć na te wydarzenia, na takie gale bardziej poprzez pryzmat rozrywkę, aniżeli sport. Nie wiem, co ty o tym sądzisz. To jest gdzieś tam bardziej moja wizja tego, że ten sport, sama już finalnie gala i to, co się dzieje na walce, ma mniejsze znaczenie w stosunku do tego, co się dzieje przed, prawda? Czyli te wszystkie, powiedzmy, konferencje, na których możemy tutaj zobaczyć niezły show, nie?
Co tak, ja myślę, że ludziom się już sport znudził poniekąd, wiesz? Jeszcze te czasy, kiedy ja byłem młody, ja pamiętam, jak boks amatorski był, czy przecież ja pamiętam, jak Kubańczycy walczyli, to ja, taki mały, wujkowie, starsi, tam całą rodziną oglądali kubański boks, przecież to wszystko takie czasy, nie? Później boks zawodowy, Tyson, te pokolenie oglądało przecież tych wielkich wojowników, nie? Mhm. A teraz tak naprawdę boks umiera, nie? I tak naprawdę już ludzie przechodzą coraz bardziej, ten sport ich nie interesuje i zaczęli go łączyć, widzisz, z głupotą i zaczęli ludzie wykupować i płacą duże pieniądze. Teraz sportowcy idą tam, bo widzą, że ludzie tak naprawdę za patologię, za robienie siebie głupka, za wyzywanie zarabiają więcej niż ktoś, kto 20-30 lat trenuje, nie? I tak to w tą stronę idzie.
Okay, to rzeczywiście jest tak, że coraz więcej zawodników przychodzi, właśnie to jest też ta tendencja, że tak jak osoby typu, nie wiem, Borys Mańkowski, Artur Szpilka, Marcin Wrzosek, to są też osoby, jest ich coraz więcej, które przychodzą właśnie z tego świata bardzo zawodowego właśnie do świata freak fightów. Co myślisz, jest z tym spowodowane?
No tylko i wyłącznie finanse, nie? Wiesz, oni się pospełniali na arenie międzynarodowej, polskiej, międzynarodowej, porobili tytuły, zarabiali tam kasę, ale nie taką, a tutaj już wiesz, dużo ludzi ma schyłek kariery, już tam więcej, tak naprawdę tam już, co on, w niektórych federacjach już ich nie chcą, ponieważ już swoje lata świetności mają za sobą, no to co, kasa większa niż tam, mniej pracy, bo tak naprawdę nie trzeba aż tak trenować, bo oni już mają to zaplecze swoje wytrenowane, po prostu trenować i walczyć z ogórkami, kasa jest jeszcze większa.
Okay, a co myślisz o osobach, które wchodzą jako takie całkowite friki, osoby, które nie mają bardziej większego pojęcia o sportach walki, powiedzmy, nie wiem, Sebastian Fabiański, ale to są osoby, które zgarniają największe garze, no ale z drugiej strony w pewien sposób odbija się to na ich, nie wiem, czy odbija, czy nawet bardziej uwłacza na ich, po prostu na ich honorze, nie?
Znaczy on chyba zasłynął z tego, że zarobił najwięcej w najkrótszym czasie, nie? Spędzonym na ringu, nie?
Tak.
Bo on chyba 3 walki miał, nie?
I chyba wszystkie... sam przyznał potem, że musiał wybudować dom za te garze, więc to
trochę... No właśnie, a szybko mu poszło, stwierdził, że się nie nadaje i podziękował. Także wpadł, zarobił i wypadł.
A myślisz, że stawki dla takich zawodników w ogóle tutaj w tym świecie wiekowym są adekwatne?
Nie, nie są adekwatne. Ja cały czas uważam, że mimo tego, że wiadomo, jestem w tym świecie, też dostaję wypłatę z tego świata, to i tak uważam, że troszeczkę jest to niesprawiedliwe, że sportowcy, którzy naprawdę zapieprzali całe życie po 20 lat i treningi 2 razy dziennie, to ludzie, którzy nie trenują zawodowo, nie wiedzą, co to znaczy, nie? Zajeżdżać się dzień w dzień po 2 treningi, kontuzje, to wszystko, borykać się codziennie z tym, żyć. I oni dostają mniej pieniędzy przez te lata niż ktoś, kto, nie wiem, pociśnie ci od takich czy takich w internecie i robią walkę, bo konflikt i wpada, dostaje, już nie wiem, już nieważne, 100, 200, czasami 300 i jest szczęśliwy.
Bo to się bardziej chyba nie liczy to, kto więcej potrafi, czy ile godzin spędziłeś na macie, tylko to, kto więcej potrafi sprzedać, a może nie kto więcej potrafi sprzedać, ale ile nazwisko potrafi sprzedać, czytaj, no cała, nie wiem, influencerka dotyczy kwestii właśnie no, twojej rozpoznawalności, liczby lajków, wyświetleń, udostępnień twojej osoby, jak fani są bardzo związani z twoją osobą, no to jest rzeczywiście właśnie, czytaj.
I jak cięty język masz, nie? Jak potrafisz komu zaleźć za skórę, bo to też jest dzisiaj ważne.
No
nie?
To jest ciekawe, jak twoim zdaniem jest, jak ty się odnajdujesz w takim świecie, że to jest jednak taka część, bez której chyba ciężko funkcjonować w freak fightach, chociaż ty też jesteś taką osobą, bym powiedział, najbardziej stonowaną i dla mnie taką najbardziej normalną w tym świecie. I zastanawiam się, jakby wiesz, jak to wygląda u ciebie, bo jakby musisz się w tym odnajdywać, ale też nie musisz wchodzić w to tak naprawdę bardzo grubo, żeby też robić sprzedaż, nie?
Wiesz co, ja mam swoją drogę, ja podążam swoją drogą. Ja nie zwracam uwagi na to, co potrzeba, co by ktoś ode mnie chciał, oczekiwał. I przede wszystkim ja nie chciałem tu być, nie? Mnie tu tak naprawdę wypchnęli znajomi, rodzina. W sumie syn się dostał i poniekąd przez to, że syn był zaangażowany, to ja wpadłem w jakąś tam sytuację i zaproponowano mi walkę. Tak nie z gruchy, nie z pietruchy. No i ja nie chciałem. I rodzina, koledzy mówią idź. I tak naprawdę wypchnęli mnie i jak już poszedłem, tak już zostałem. Ale tak jak mówię, no dla mnie żadne pieniądze nie są warte tego, żeby robić z siebie no tego, kogo robią z siebie niektórzy ludzie.
Okay, ja to może inaczej zadam pytanie. Czy macie w kontrakcie taki zapis, w którym musicie na siebie bluzgać albo podsycać klimat, czasami często też nawet wtedy, kiedy nie masz z kimś, powiedzmy, oficjalnej takiej kosy, nie?
Nie, nie mam takiego zapisu ja. Nie wiem jak inni, bo każdy umowę być może ma inaczej skonstruowaną, bo każdego pewnie na innych zasadach przyjmują. Ale zresztą szefostwo doskonale wie, Klaut, że ja jestem troszeczkę innym człowiekiem i ja na niektóre rzeczy się po prostu nie zgodzę, nie? I mogą mnie, że tak powiem, mieć takiego, jakim jestem, albo albo nie.
Dobra, a nie korci cię czasami, żeby zrobić większy, powiedzmy, trash talk przed walką, bo wiesz, że, bo powiedzmy, nie, wydaje mi się, że też, też nie chcę wchodzić w szczegóły twojego kontraktu, ale wydaje mi się, że jest tam zapis, myślę, że to by było całkiem normalne, które uzależnia twoje wynagrodzenie od sprzedaży pay-per-view, nie, z twojego linka na przykład, nie?
Nie, nie mam takiego, nie zapisu, czegoś, nie, no, nie, czyli, nie ma czegoś okay. takiego. Nie
czyli teoretycznie mógłbyś w świecie social mediów nie istnieć, a i tak po prostu...
Chyba musiałbym istnieć, bo ja tak naprawdę nie istniałem w świecie mediów. Do dnia, kiedy nie zaproponowano mi walki, ja się na nią nie zgodziłem. To był dzień, w którym ja zostałem poniekąd zmuszony do założenia Instagrama, nie?
Okej, czyli ty założyłeś w ogóle swoje social media w momencie, kiedy...
W dniu, w którym zmuszono mnie do walki.
Okej,
zmuszono wypchnięto, dobra, znaczy, nie zmuszono, wypchnięto.
Myślisz, że można użyć takiego słowa w momencie, kiedy ktoś ci wystawia na stół? No myślę, że to są atrakcyjne pieniądze, jakby wiem, jakie nazwiska, jakie pieniądze mogą przyciągać ludzi dużo mniej rozpoznawalnych i ludzi, którzy dopiero zaczynają w takim świecie. Więc to nie jest trochę tak, że no, też pieniądze robią swoją robotę, nie?
Oczywiście też tak, przecież ja nie jestem też tutaj dla przyjemności. Tak naprawdę pierwszy moment mnie wypchnięto, ale później ja już jestem tu z własnej woli tak naprawdę. Poniekąd mi się spodobało, to poniekąd wiem, że mam swoją jakąś wizję, idę swoim torem, nie zbaczam z niego i tak naprawdę łączę przyjemne z pożytecznym, bo tak naprawdę ta rozpoznawalność, nie ukrywam, że nie stała się fajna, bo wcześniej tego nie było, wiadomo, teraz poniekąd jest to fajne, do tego wiadomo, zarabiam tam, bo nie jestem tam za darmo, logiczne. Robię to, co lubię, bo tak jak mówię, ja od kilkunastu lat trenuję i ja pochodzę do tego, wiesz co, ja nie mam takiego życia, że ja muszę zasuwać od 8 do 18, jak większość ludzi w moim wieku i nie mam czasu, ani chęci, ani siły na treningi. Dla mnie trening jest codziennie od kilkunastu lat. Ja 6 razy w tygodniu trenuję, niedziela tylko wolna i to robię dla przyjemności, dla siebie, dla fanów po prostu.
Czyli oprócz tego, że jesteś w tej federacji, to dużo się w tym życiu nie zmieniło?
Nie.
Oprócz tego, że też jesteś rozpoznawalny?
Tak, to się zmieniło.
A
bardzo.
Dlaczego powiedziałeś, że ta rozpoznawalność nie jest zbyt fajna?
Nie, ja powiedziałem, że jest fajna.
A, że jest
fajna. Że jest w miarę fajna. Ja wcześniej tak nawet mam, do kolegów mówię czasami, że ja mam wrażenie, że na dzisiaj jechałem po drodze, że ja... W pewnym momencie stałem się już nawet taki aspołeczny, nie? I jakim cudem się zmieniło to, że ktoś mnie wypchnął w ogóle w takie miejsce, gdzie ja miałem czasami tak, że jak sobie, może to źle zabrzmi, ale tak czasami miałem takie sytuacje, że idę sobie ulicą i widzę kogoś, kogo nie widziałem, nie wiem, 15 lat od podstawówki, nie? No to przychodzę na drugą stronę, bo nie chce mi się nawiązywać tego kontaktu, taki troszkę aspołeczny się stałem, nie? Mówię, że tyle czasu nie widzieliśmy, to nie chce mi się gadać, idę dalej, nie? A tu nagle wypychają mnie, kurwa, na pierwszą walkę 18 tysięcy ludzi. Ja muszę tam wejść i się bić, nie? Masakra, nie? Ale no, widzisz, ze skrajności w skrajność wpadłem.
A to jest niesamowite, bo ty byłeś aspołeczny przed tym momentem, tak. Zanim byłeś. I to jest niesamowite, że myślałeś sobie, że doczekasz spokojnej starości, będziesz mógł, znaczy starości jeszcze nie, ale 48 lat, 49.
7.
47, to trochę dodałem. Że dodajesz, że...
Może przez tą brodę.
No, chociaż szczerze mówiąc, myślałem, że masz jeszcze więcej, ale no jakoś tak, no wiem, że z doświadczenia wiem, że broda postarza. Więc myślałem, że doczekasz sobie spokojnej starości, oglądając syna, a to jest też niesamowite, jak w życie w ogóle możesz się odmienić o 180 stopni, właśnie, że po prostu w wieku 48 lat możesz po prostu zaistnieć jeszcze w takim, bym powiedział, świecie mediów, nie?
No, tym bardziej, że mówię ci, ja Instagramy naszej klasy nie miałem, no. Facebooka nie miałem, ja nigdy nie miałem nic.
Tylko Tindera masz, mówiłeś, nie?
Też nie. Nie, że to... Mam żonę, okay. Od 30 nie, lat nie, jestem nie, z jedną kobietą, także
okay. Nie potrzebuję. Ale ty też właśnie, a propos tego, to też właśnie zauważyłem, że na tych konferencjach ty masz tak, że powiedziałeś w jakimś wywiadzie, chociaż tych wywiadów też to jest inna sprawa, że w ogóle jak nie wiem, szukałem jakiejś informacji w stosunku do ciebie, to jest bardzo mało, w sensie nie wiem, to też jest druga sprawa, że też jesteś dosyć enigmatyczną osobą, chociaż może ja cię tak odbieram.
Też już to słyszałem.
Więc jest mało informacji o tobie, ale też powiedziałeś, mimo tak, że ty nie bierzesz większego udziału w tych, takich bym powiedział, chociaż trash talkowe, to jest też bardzo pojęcie, myślę, że na tych walkach w tych federacjach, to już jest, tam jest grube przegięcie, to już nie jest trash talk taki jak Conor McGregor, tylko tam już dzieją się czasami sceny patologiczne, więc też powiedziałeś w ogóle w jakiejś rozmowie, że w stosunku do swojego syna, że są takie sytuacje, w którym ty byś nie wytrzymał i po prostu, żebyś ruszył, bo chyba też jesteś chyba trochę takim innym pokoleniem, które inaczej załatwia sprawy. Ciężko jest niektóre rzeczy tak przełknąć.
Tak, no mówię, no ja dlatego właśnie troszeczkę przeraża mnie ten dzisiejszy świat, ta dzisiejsza młodzież, ci dzisiejsi ludzie, że żyją zupełnie z innymi zasadami niż my wychowani w tych latach 90., nie? Kiedy słowo dane było słowem, a nie, nie jak to nazwać, podcieraniem sobie tyłka, nie, tym słowem. Także, no nie wiem, nie moje klimaty, ta dzisiejsza młodzież jest, a podąża nie w tą stronę, którą powinna. Nie wiem, czy to kiedyś wróci, czy to już się społeczeństwo tak zmienia, że już popada w takie szambo, że tak powiem. Nie wiem, ale smutne to jest, nie?
No tak, no tak powiedziałeś, tam lata, nie wiem, 80, 90 inaczej. Jakby to też jest tak, że to jest jakby inne pokolenie, prawda? To, co mówisz, to, a propos tego street fightingu, o którym rozmawialiśmy przed rozmową, że no tak naprawdę każdy, kto się wychował w tych latach, był trochę związany ze street fightingiem, bo nie wiem, bo no, jesteś w szkole, no prawda? Teraz, nie wiem, czy zauważyłeś, jest tego dużo mniej, tego, że wiesz, jak wychodziłeś gdzieś na jakieś, do jakiegoś parku i jak widziałeś grupkę dzieciaków, które stoją w kółku, no to już na pewno wiedziałeś, że tam coś w środku się dzieje i że tam już są rozwiązywane sytuacje, które właśnie były, jakiś trzeszczok w szkole były rozwiązywane właśnie w taki sposób, nie?
No w tamtych czasach to było normalne.
Na przerwie, soluwa, prawda, gdzieś
na przerwie praktycznie codziennie na jakieś przerwie się gdzieś wychodziło, lutowało się tam z kolegą, potem się wracało, dostawało się linią przez łapy od dyrektora albo od wychowawczyni, taką drewnianą, półmetrową i wiesz, ale na drugi dzień się żyło znowu, no, parku. Akurat przy mojej szkole był park, także dosłownie do parku.
Okay. A dużo razy miałeś takie sytuacje, gdzie wychodziłeś na soluwę w trakcie szkoły, że po prostu wychodziłeś i... Znaczy byłeś jednym, bo wiadomo, były dzieci, które raczej stroniły od takich sytuacji, no, a były też takie, które brały często w nich udział.
Byłeś, no powiem ci, że no, tak jak widać, no, moje nazwisko akurat tak jak teraz jest głośne, tak samo wtedy, no, byłem jedną z najczęściej spędzających osób u dyrektora na dywaniku. No niestety, no, w młodości tak było.
Czyli można powiedzieć, że lubisz się bić.
Ale wyrosłem.
Ale wyrosłeś. Teraz się tłuczysz oficjalnie i jeszcze możesz z tego zarabiać, to jest niesamowite.
No. A były inne czasy. Widzisz, dzisiaj wszędzie kamery, na każdym kroku kamery, każdy z telefonem, no to inaczej. Kiedyś ktoś dał se poryju, poszedł za 2 godziny kumple dalej, a dzisiaj to już...
A dużo razy też miałeś takie sytuacje, gdzie potem w takim bardziej wieku dorosłym, że miałeś tak, że się tłukłeś na ulicy po prostu, ale już nie jako dzieciak, nie? Po prostu miałeś takie sytuacje?
Miałem bardzo często, no. No ja też mam swój charakter, jakiś też sobie nie pozwolę na, tak jak niektórzy ludzie, ja też nie lubiłem się odwracać, czy tam nadstawiać drugiego policzka, jak to Jezus powiedział, nie? Także też czasami byłem elektryczny, zresztą środowisko, w którym się, można powiedzieć, trzymając z chłopakami, też jakoś nie było z tych takich wzorowych, więc...
A w jakim środowisku się wychowałeś?
No w porządnym,
Okej, ale rozumiem, że jakby bez wchodzenia w szczegóły, rozumiem, że to było też środowisko, które lubiło też rozwiązywać sprawy w taki sposób dosyć bezpośredni.
No było na tyle środowisko porządne, że zawsze mogłeś stanąć i wiesz, że masz kolegę za plecami, a nie odwracasz się, a kolegi nie ma.
Okej, czyli charakterne środowisko. Tak. Okej, czyli tego, to jest też niesamowite, że jesteś w XXI wieku, bardziej w obecnych czasach, w których żyjemy. To jest niesamowite, że dzieci są, tak jak powiedziałeś, tak przesiąknięte social mediami. Ja też mam, dzieciaki i też widzę, że jak w takim wieku właśnie, też jak między innymi twoja córka, po prostu, że ten świat przechodzi do mediów, prawda? Że to tam są, wiecie, świat wirtualny, gdzie dzieciaki naprawdę ciężko jest wydostać z domów i no naprawdę, szczerze powiem ci, że jeśli bym zobaczył jakąś soluwę obecnie, gdzie dzieciaki wychodzą i się tłuką, to nawet bym chyba bym się wzruszył, że to rzeczywiście jeszcze istnieje, bo to już jest tak bardzo, bym powiedział, bardzo archaiczna forma rozwiązywania. Ja też z jednej strony dużo rodziców oducza tego dzieci, w sensie, żeby po prostu jakby, to jest też naturalne, że uczymy dzieci rozwiązywać w inny sposób, ale to też jest męska energia. My, mężczyźni też potrzebują czegoś takiego pierwiastka, w którym mogliby się, uwielbiają rywalizować, uwielbiają sport, uwalniać swoją męską energię, siła. To jest też, coś bym powiedział, taki bardziej naturalny instynkt dla nas. No a też żyjemy w coraz, bym powiedział, takim słabszym społeczeństwie. Mężczyźni stają się coraz słabsi, ci, nie wiem, mają coraz niższy poziom testosteronu, bardziej zniewieściali, to też myślę, że taki kryzys męskości trochę...
No to jest masakra z tymi mężczyznami dzisiejszymi, to jest naprawdę masakra. Zresztą ja ci powiem, ja też, bo mówisz o tych, żebyś nawet się ucieszył, jakbyś zobaczył solówkę. Ja ci powiem, jak ja byłem troszkę młodszy i Denisa prowadzałem do szkoły, to nieraz jak szedłem z nim ze szkoły, wracałem i patrzę gdzieś tam właśnie grupka jeszcze, bo jeszcze za jego czasów też tak było, nie? Grupka i tam się tłuką, nie? To ja ci powiem sam szczerze, szedłem z synem, podchodziłem do tej grupki, tam 15 dzieciaków i sam sobie tak stałem z tyłu i sobie zaglądałem i czekałem, jak to się zakończy. Gdzie normalnie dorosły powinien zainterweniować, nie? I powiedzieć, no to się przyznam, że skajtują mnie pewnie za to, ale no ciężko mi było powiedzieć, nie róbcie tego, bo gdzieś tam zakodowane w genach mam też tą taką rywalizację męską, właśnie jak mówisz. A wczoraj byłem na przykład na placu zabaw z córą i nawet do żony mówię, zobacz, kupi dzieciakowi takiemu, nie wiem, 10-latkowi rower elektryczny. Zasuwa tym rowerem, znaczy dodaje gazu i zasuwa. Mówię, kurwa, przecież mamy takie czasy, że ludzie powinni dawać tym dzieciakom rowery, żeby pedałowały, żeby w sport szły, a nie uciekały. Za chwilę, wiesz, będzie miał 15-20 lat, będą taki, nie? To nawet nie to, że przed komputerami dzisiaj dzieciaki siedzą, to jeszcze nie zabierają rower, który mógłby tak naprawdę ich...
Hulajnogi elektryczne, tak, wszystkie...
Tak, ale za 20 lat już nie będzie normalnych rowerów i dzisiaki, dziesięciolatki, oni nie będą mieli nic wspólnego ze sportem, bo wróci do domu, na WF nie pójdzie, bo zwolnienie, bo go noga boli, bo to, przed komputerem pół dnia spędzi. A rower nie wie, co to jest.
A jednak to jest tak, że sport to jest nie tylko aktywność fizyczna, ale przede wszystkim to, co masz napisane na koszulce, czyli bycie charakternym, bo sport uczy charakteru. Uczy charakteru, czy mnóstwa cech, że sporty zespołowe, współpracy w grupie,
nie,
jak się nie
poddawać. Sporty wyzwania, wtedy. Nie? No wyzwania też budują, dokładnie. Nie?
I tak. A co, czego ciebie przez całe życie, twoim zdaniem, sport nauczył?
Wiesz, to ja mam bardzo zakorzenione w genach chyba rywalizację, nie? I ja chyba trenuję sporty walki właśnie dla rywalizacji, nie? Adrenalina bardzo też potrzebna mi jest. Kiedyś jeździłem motorem, też zasuwaliśmy grubo na tym motorze. Ja już jak sprzedałem motor, mówię, się cieszę, mówię, kurwa, dobrze, że mi przeszło, bo dzisiaj pewnie bym już nie żył na tym motorze, tyle kolegów moich zginęło. Też miałem, pamiętam jeszcze wtedy, miałem tablicę sobie rejestracyjną, zrobiłem crazy, bo to były te czasy, kiedy tablice wychodziły, te takie imienne, nie? Także zasuwałem motorem, zasuwałem jeepem, takim terenowym autem po poligonie, później sporty walki poszedłem, także całe życie ta adrenalina gdzieś tam jest potrzebna, nie?
Czyli można powiedzieć, że jesteś uzależniony od adrenaliny,
tak,
rywalizacji.
No i rywalizacja. Adrenalina, rywalizacja to jest właśnie w genach już zakodowane. Nie?
Czyli, że ciężko było być w ogóle zrezygnować teraz z tego w ogóle z walk w MMA? To znaczy, czegoś by ci brakowało? Czy byś musiał jakoś to kompensować w życiu właśnie, czy szukając sobie szybszego auta, czy jakiegoś nowego motocykla?
No auto też mam szybkie, no także no, też, tak, też w tą stronę zawsze idę. Dzisiaj akurat jechałem, zawiozłem felgi do poszerzenia, bo z 10 na 11 cali, bo gubię przyczepność, a 600 koni, żeby przenieść na napęd, to mam tylko tył.
Masz aż 600 koni?
No 580, no. Ale za chwilę będę miał 650, także idziemy w górę, dlatego muszę poszerzyć przyczepność opony. Okay. Także tak, ciągnę do tej adrenaliny i nie wyobrażam sobie, jakbym miał teraz przerwać, nie trenować. I nie korzystać właśnie ze sparingów, chociaż zwykłych sparingów z kolegami. Chociaż ja już też mówię, że sparingi z moimi kolegami zawsze były na zasadzie jak walka o życie, nie? Tam u nas nigdy nie było w naszym klubie tak, że bawimy się, dotykamy. Trener nieraz po prostu krzyczy crazy albo do kumpla luźniej, luźniej. A pierdolę, to idę do góry. Poszedł do góry, a my się tuczemy dalej. Okay.
Dobra, czyli między słowami też w ogóle słyszę, że to... Też z jednej strony mówisz, że ktoś się wrzucił do tych sportów walki, do tych...
Nie, nie, wrzucił mnie do tu, do ludzi.
Nie do sportów walki, tylko do...
na arenę.
Na arenę, do Cloud MMA, ale z drugiej strony to jest też coś takiego, wiesz, sparring to jest sparring, trening to jest... Znaczy trening, sparring to sparring. Trening chodzi o to, że tutaj nie jesteś w stanie dać siebie jakby na treningu 100%, to znaczy nie jesteś w stanie zrobić walki, to do czego w sumie trenujesz, prawda? No bo jeśli cały czas trenujesz, to cały czas trenujesz, ale nie masz takiego main eventu, gdzie możesz pokazać swój, chyba że masz jakieś amatorskie, robisz jakieś amatorskie walki, ale no między słowami czuję, że to jest jednak, no trafiłeś w sumie na swój świat, można powiedzieć.
Tak, trafiłem na swój świat, ale nie, uwierz mi, że na treningach, mówię ci, potrafimy robić takie walki, że takich walk nie ma czasami na arenach.
Mimo to, że jesteśmy,
tego, że jesteśmy kumplami, to są sytuacje, że jeden kumpel wychodzi z połamanym nosem, drugi wychodzi z rozwaloną wargą, trzeci, nie wiem, z pękniętym żebrem i jeden nie przyjdzie przez 2 miesiące trening, drugi przez 2 tygodnie, bo kontuzja. Tłuczemy się naprawdę tak jak na arenach, nie?
Okej. Okay. Tylko, że nikt wam za to nie płaci.
Nikt nie płaci za to i tak naprawdę czasem może kolega się obrazić ambicjonalnie tak na, wiesz, na 3 okay. dni, ale później mu przechodzi i wraca.
Dobra, a jest coś, co cię wkurwia w tych walkach? W sensie w tej federacji, czego nie lubisz? Co byś z niej zabrał tak, żebyś miał 100% fanu uczestniczenia w tym?
Nie mogę tak mówić, bo mnie zwolnią i co?
No tak.
nie wiem. Znaczy ogólnie...
Myślę, że każdy ma coś takiego z zawodników, ale to wiesz, to jeśli byś by bluzgał na nim, ale bardziej w zawaluowany, delikatny sposób.
Znaczy ogólnie to... przeszkadza mi to, że ci młodzi nie znają granicy, nie? Do której mogą się posunąć w tych właśnie wyzwiskach, obelgach i w rzeczach, które robią tak naprawdę sobie, nie? Bo mogliby troszeczkę to stonować i w inną stronę pójść, ale...
A to ciekawe też, że o tym mówisz, bo ja też, ja w sumie nie jestem specjalistą tego, ja to obserwuję jako niesamowite zjawisko w ogóle, które powstało na przestrzeni kilku, no nie powiem kilkunastu lat, bo na przestrzeni kilkunastu lat powstała federacja KSW, która jest w 100%, znaczy w 100%, w 98% licząc walkę Marcina Najmana i Mariusza Poziadnowskiego z gdzieś tam z prawdziwym sportem, ale jakby obserwuję to bardzo mocno i to ciekawe, co mówisz, bo bym powiedział, czy nie uważasz, że na przykład twój syn stoi po drugiej stronie barykady niż ty? Chodzi o to, że on robi te największe zadymy, które w sumie dla federacji, myślę, że to jest żyła złota, taki człowiek.
Tak, ale ja zdaję sobie sprawę, że syn jest teraz właśnie dla federacji taką kurą, która znosi złote jajka, ale nie do końca podoba mi się, że poszedł właśnie w tą stronę, nie? Ale również zdaję, bo chciałbym, żeby poszedł bardziej w tą, co ja poszedłem, nie?
Czyli bardziej sportowo.
Tak, sportowo, charakternie. Wiem, że jak on by trenował, to by tam naprawdę pokazał, a on tak się słabo przykłada do trenowania, ponieważ on ma jakoś, on ma takie, nie wiem, taki tok myślenia, że on nie musi trenować, bo on już tyle przetrenował, że on już zawsze będzie dobrze się bił. A to nie jest tak i to jest właśnie błędne myślenie. 2-3 miesiące nie potrenujesz i to wszystko zanika, nie? Trzeba cały czas się orać. A czekaj, bo wypadłem z rytmu. Aha, ale z drugiej strony wiem, że gdyby on poszedł w taką stronę spokojną, to nie zarobiłby tyle kasy, ile zarabia teraz. I być może to powoduje nim, że jest tak, jaki jest, nie?
No właśnie, to jest też ciekawe, bo to jest bardzo ciekawe, dlatego że z jednej strony, to jak mówisz, no jest, on też jest zawodnikiem i też ma przeszłość taką, bym powiedział, strogą, bo też oglądałem jakiś film, w którym ty pokazywałeś, jak wiele też pucharów on uzyskał na różnych zawodach i mistrzostwach, więc nie można odmówić jego sportowej umiejętności. No, ale różnie jest z tym, w jaki sposób on to przedstawia, no ale to trzeba przyznać, że jeśli chodzi o taki aspekt rozrywkowy, no to bym powiedział, że można by było napisać o nim książkę, bo rzeczywiście jest osobą, która sprawia, że ludzie no, zaczęli w jeszcze większym stopniu oglądać te wszystkie różne freakowe zestawienia, bo no, jest w stanie wejść w taką narrację, no taką bym powiedział skrajną. Skrajną w stosunku do tego, o czym ty mówisz, w stosunku do swojej osoby.
Tak, no w ogóle między nami chyba z federacji się w ogóle to spodobało i dlaczego mnie chcą po tej pierwszej walce. Chyba najbardziej mi się podoba ten kontrast między mną a moim synem, nie? Że tu są dwie skrajności. Nie?
Tak.
On idzie w skrajnie złą, a ja idę, można powiedzieć, w tą pozytywną stronę i ludzie czasami mówią, że nie dowierzają, że w tym wypadku akurat jabłko spadło daleko od jabłoni, nie?
Ja nawet bym tego nie oceniał, czy to jest zła, czy to jest dobra. Bardziej bym powiedział, że on idzie w bardzo kontrowersyjne, a ty jakby jesteś na drugim biegunie w taką bardziej spokojną, stonowaną.
Ale tak mówię, może on sobie pomyślał, że po prostu traktuje to jako biznes i może za 5 lat będzie się z tego śmiał. Okay.
Trochę właśnie też mówił o tym Marcin Najman, że nie, Bartek, nie mogę tego mówić, prawda? To co on, bo to on mówił na offie tutaj, nie mogę tego mówić z tym. Fak, dobra.
Ale off to nie OnlyFans.
No nie, właśnie.
Bo już się martwiłem, że Marcin poszedł nie w tą stronę.
Że po prostu możesz robić świadomie trochę z siebie, nie powiem, nie chcę użyć jakiej inwektywy, ale możesz świadomie robić z siebie osobę, tworzyć pewnego rodzaju awatar, którym nie jesteś, ale robisz to na potrzeby rynku, na potrzeby tego, że powiedzmy, no Marcin Najman jest tym profesorem, który on w rzeczywistości
jest pierwszy przede wszystkim.
Jest sympatycznym, normalnym człowiekiem, tak. Ale on zarabia z tego, że ludzie wysyłają mu milion wiadomości, że jest tam kurwą, śmieciem, nic nie osiągnął, ale on...
A on się śmieje.
A on się, dokładnie, on się śmieje i zarabia pieniądze, więc to też jest ciekawe, że też w tym sporcie właśnie sama charakterność w walce nie jest jedynym wyznacznikiem, tylko też właśnie to, co potrafisz, jaki swój wizerunek potrafisz wykreować i puścić go w przestrzeń publiczną. Nie?
Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić to, że nie jesteśmy w KSW, tylko jesteśmy we frikach, nie? A tu może się wydarzyć wszystko, nie?
Dokładnie. No i to, co właśnie też ty powiedziałeś, że no też właśnie z tego względu mnóstwo zawodników z różnych gal przychodzi tak właśnie, właśnie tutaj.
Mało tego, to, że się pcha, że chcą, że składają oferty, to jest jedno, ale ilu zawodników...
Że sami składają oferty.
Tak, ale ilu zawodników na siłę próbuje kogoś cisnąć, szukać dymu i zabłysnąć, po prostu stworzyć jakiś sztuczny dym po to, żeby do kogoś się przykleić, żeby właśnie tu się dostać.
A to ciekawe, tak się dzieje naprawdę, że ktoś próbuje kogoś, nawet kogoś, kogo nie zna, próbuje pocisnąć gdzieś w mediach po to, żeby stworzyć taki sztuczny konflikt.
No to już, no to na przykład mój syn jest tego żywym przykładem. Kilka zawodników, już nie będę używał nazwisk, ale kilka zawodników przecież właśnie w ten sposób dostało się do frików, nie?
Okay.
Właśnie po to, żeby...
Że zaczęli jego cisnąć.
No, czy może nie cisnąć, ale wytykać mu błędy, że robi to źle, wiedząc, że on jest taki, że odpowie i się odpali. Okay. I to już jest zalążek konfliktu i później jedna, druga strona atakuje i co? Federacja widzi, o, będzie dobra walka.
Czyli dla federacji też nie jest dobrej w momencie, kiedy między zawodnikami jest sztama?
To znaczy, nie, dla federacji nie. No, dla federacji im jest bardziej gorąco, tym jest lepiej, bo jest lepszy zasięg. I...
Okej, okay. Czyli na przykład to, jak twój syn walczył z Arturem Szpilką, to rozumiem, że to, że między nimi na początku było dobrze, a potem było źle, to wydaje ci się, żeby to było naturalne, czy to w pewien sposób zeszło w tą stronę umyślnie?
Znaczy tam wyszło, to naturalnie wyszedł ten konflikt, bo tam w ogóle często jest tak, że... Właśnie w tym środowisku tutaj jest tak często, że ludzie, którzy ze sobą, bo w sportach walki tak nie jest, tak jak KSW czy coś tam, tak nie jest. Rzadko bynajmniej. A tu jest właśnie tak często, że ci, którzy ze sobą zaczynają walczyć, gadają ze sobą, ale za chwilę to się przeradza, bo jednak na tych, jak się mówi, konferencjach coś się oczekuje, nie? I ludzie jeden przez drugiego coś chce odpalić. W końcu oni przestają się naprawdę lubić i zaczynają sobie cisnąć i normalnie psują się relacje, nie?
Okay.
Tak jak była okej, okay, tak się relacja psuje.
Chociaż to jest też, to jest w ogóle mega ciekawe. To,
akurat
mówisz,
Szpilka bo, i mój syn, tu się relacja, bo oni mieli relację dobrą.
Tak.
Szpilka stał u mojego syna pół roku wcześniej, czy rok wcześniej w narożniku. Normalnie podpowiadał mu, jak ma walczyć, dawał mu wskazówki i był w jego narożniku. Później się okazało, że po walce są teraz takimi worgami, że sobie cisną, gdzie tylko mogą. I to jest efekt, to jest akurat jedna z sytuacji, która kurde pokazała, że friki zabiły.
Jestem ciekawy też, czy ci osoby, które tam są dziennikarzami na tych konferencjach, czy oni też są w pewien sposób szkoleni po to, żeby móc eskalować takie konflikty, bo ja też widzę, jak ci prowadzący specjalnie doprowadzają do takich sytuacji, gdzie mogą zapraszać, zachęcać zawodników do wytykania, nie wiem, sobie jakichś błędów, czy jakichś sytuacji z przeszłości i to drążyć. Zamiast uciąć temat i powiedzieć, panowie, skupmy się na, nie wiem, aspekcie sportowym, mamy event, to oni zaczynają drążyć, wiesz, temat skałę po to, żeby bardziej ten konflikt eskalować.
Tak
to
jest, tam większość jest właśnie, są normalni dziennikarze, ale większość jest takich właśnie hien, że potrafią drążyć coś, co było pół roku, byleby tylko wyciągać, żeby podkręcać, żeby czasami nagłówki dają takie, że ktoś nie zdąży przeczytać, na przykład obejrzeć wywiadu, zobaczy nagłówek, chociaż jest przekręcony i już dalej daje pocisk, gdzieś tam odbija piłeczkę.
Tak,
a tak
to
naprawdę
też jest...
wyciągnie te słowa z kontekstu i znaczą co innego niż w nagłówku, nie?
Sam powiedziałeś, że to też jest zmora dziennikarstwa właśnie w takich eventach, w których ty bierzesz udział, że, nie wiem, dasz wypowiedź, która trwa 4 minuty i zostanie z tego wycięte 40 sekund w taki sposób, żeby ludzie mogli to odebrać jako jakąś, nie wiem, aferę, czy
i nikt nie chce czytać całego, nie chce oglądać całego wywiadu. o im wystarczy ten kawałek i to już jest dla nich znacznikiem.
A powiedz, co też mnie ciekawi to bardzo, jak są ochroniarze na tych konferencjach, to oni są specjalnie po to, żeby rzeczywiście chronić, żeby te osoby się nie były, bo jakby jeśli ktoś chce się z kimś zrobić jakąś wymianę, no to do tego przeważnie dochodzi, więc to w sumie tak sobie też myślę, że dla federacji to nie jest nic dobrego, jeśli te osoby się nie biją. Bo raczej jeśli się rzucają do gardła, no to wiadomo, że to jest 100 razy bardziej klikalne po tym internecie.
Znaczy, ja ci powiem,
oni też są tak przeszkoleni, żeby oni się mogli potłuc i wtedy oni odchodzą od nich?
Czy? Nie wiem, czy ich szkolą, czy nie, ale to, co ja zaobserwowałem, to jest taka tendencja, że jak są takie typowe konflikty, jak na przykład mój syn ma, bo mój syn jak ma konflikt, to już ma naprawdę taki, że tam naprawdę trzeba po trzech ochroniarzy stać, bo jak się dowalą do siebie chłopy po 100 ponad kilo, to tam czy rzucają sobie w łeb, czym popadnie, czy butelkami, czy puszkami pełnymi, nie? Czy walą się krzesłami, tam telewizory pękały, przecież różne były sytuacje, nie? Telebimy raczej. To tam jest ochrona naprawdę potrzebna i czasami jest po trzech na jednego, bo w takiego rozjuszonego ciężko jest utrzymać, nie? Dwóch może nie zdążyć. Ale są takie sytuacje, gdzie widzę, jak ci ochroniarze niby są, ale dopiero jak się rzucą do siebie, dopiero jak sobie dadzą po tym ciosi jednym, dopiero teraz nagle reagują. Okay. Ale jak już na przykład jest mój syn lub tam inni tacy, to zanim zareagują, oni już stoją przed nimi, bo wiedzą, że tutaj jeden cios może skończyć tak, że nie będzie walki, będzie złamana szczęka czy coś, skrzywda po prostu, nie? Myślę, że oni już tyle mają doświadczenia, ci ochroniarze, że oni wiedzą co i kiedy...
Mówię, że może to być też pewnego rodzaju wrestling, nie? Że dużo też jest tego, jest reżyserowane. No, nie mówię przez samych zawodników, bo to wychodzi trochę przez nich samoistnie, to są emocje, ja też tego nie zaprzeczam, ale dla całej federacji, cały event jest tak skonstruowany, żeby rzeczywiście doszło do tego starcia, żeby ono było...
Tak. Chociaż tak jak mówię, tak jak mówisz też wcześniej, ty, że dla niektórych ludzi to starcie już czasem nie jest do końca takie ważne, jak to, co się dzieje wcześniej. Nie? Okay. Właśnie friki się teraz podzieliły na takie kategorie, że ci, co robią robotę na konferencjach, nie do końca robią robotę już w ringu, nie? A ci, co właśnie na konferencjach mało mają do powiedzenia czy do pokazania, to oni dopiero robią robotę w ringu i dlatego tych oglądają tu, a dla tych wykupują pay-per-view tu,
nie? Sam znasz takie osoby, prawda, które mają po milion followersów.
Nie I wiem, może dlatego sportowców łączą teraz freakami, żeby dla tych było dobrze i dla tych, nie?
To jest ciekawe. Sportowcy, którzy, osoby, które rzeczywiście bardzo dużo mają konfliktów, a wychodzą i potem walka może nawet bez ciosu może trwać, nie wiem, 15 sekund i nawet nie zostanie wyprowadzony cios.
No z tym moim synem Nathan, co wyszedł, no to tak naprawdę gong. On od razu kolaną do ziemi, sekundę walka trwała, nie? No to już był hardcore, nie?
A co myślisz o takich starciach, które już są, no bym powiedział, nie wiem, czy to jest wynaturzenie w ogóle rywalizacji takich sportowych, bo to już nie wiem, czy ciężko nazwać freak fightem, ale osoby, które są zdeklarowane politycznie, czytaj, lewica prawie, znaczy osoby, które nawet nie chcę użyć słowa, że prezentują, ale chodzi o sam fakt stoczenia walki pomiędzy lewicą a prawicą, jakichś dwóch osób ze środowiska, czy na przykład walki karłów, prawda, no to są takie, już bym powiedział, bardzo skrajne już.
Skrajne, ale...
Szukanie bardzo skrajnych odłamów rozrywki wśród ludzi, nie? Że ludzie
tak, ale z drugiej strony spojrzeć, czy w normalnym sporcie zrobiliby walkę karłów? Myślę, że nie, ponieważ jest ich za mało. Żadna federacja by tego nie zrobiła, jest ich za mało. Oni nie byliby sprawiedliwi, gdyby mieli się bić z normalnymi ludźmi. A nikt nie stworzy federacji dla nich, nawet czysto sportowej, nie? Więc jak ktoś ma zajawkę i na przykład mu się to podoba, dlaczego nie, nie? Wiadomo, że ludzie to będą brali jako pianie, nie? No bo będą się z tego śmiali. Ale... Może mają duszę też wojownika, a nie ma gdzie się sprawdzić. To jedyna federacja tu. Okay. A jeszcze zarobi.
A zawalczyłbyś ze swoim synem w jednej walce?
Wiesz co? To jest takie trudne pytanie, bo ja myślę, że ani ja, ani Denis nie miałby problemu, żebyśmy ze sobą zawalczyli, ponieważ my już ze sobą tyle razy się biliśmy, jak on był młodszy, czy później jak był starszy, że no biliśmy się po prostu, jak... A mówię, między nami również była rywalizacja tak między kumplami i nie było czegoś takiego, że my się dotykamy, że tata martwi się, żeby synowi nie zrobić krzywdę, a on, żeby tacie. Nie, obydwoje mamy taką, chęć wygrania, że tak powiem, że moglibyśmy się bić i nikt by, żal jednemu nie byłoby drugiemu, Ale nie wiem, czy to by było dobre, jeżeli robić to na takiej arenie tutaj, bo ludzie mogliby to źle odebrać, nie? Mhm.
Czyli, znaczy, to jestem ciekawy, czy potrafiłbyś synowi tak przypierdolić, że właśnie z takim zamiarem, żeby go zabolało? To jest też ciekawe w ogóle na takiej tle relacji ojca z synem, że masz pod sobą osobę, którą całe życie wychowujesz, której dajesz wszystko, co jest najlepsze na tym świecie i dochodzi do takiego momentu, gdzie rzeczywiście wychodzisz z nim na jeden ring, no i jakby pytanie, czy rzeczywiście wychodzisz z zamiarem, żeby z nim wygrać, ale żeby z nim wygrać, to musisz mu coś jednak zrobić, prawda? Tam nie może być pozytywnej wiesz, atmosfery pewnej miłości i wsparcia, nie?
No właśnie, powiem ci, to jest takie trudne też do wytłumaczenia, bo najpierw powiem ci tak, ludzie mogą to źle odebrać, ale tak, nie miałbym problemu z tym. Nie miałbym problemu z tym, żeby wyjść i nie wiem, dać mordę synowi tak, żeby go zabolało. Tak samo on nie miałby problemu z tym, żeby dać ojcu w mordę, żeby go, bo robiliśmy to nieraz na treningach. Wchodząc na trening, na kickboxing, czy na boks, bijąc się, my nie idziemy tam tańczyć, my idziemy się bić. I jeżeli my się bijemy, sparujemy, no to jest wliczone w element robienia sobie krzywdy, bo na tym polega sport walki, nie? Tam nie możesz kogoś próbować uderzyć, myśląc o tym, nie mogę go uderzyć mocno, bo mu złamie nos. Nie, bo jak ty tego nie zrobisz, to on cię uderzy w tym czasie mocno, bo zrobisz to za lekko i on cię przyłapie i to on ci złamie nos. Wchodząc, podnosząc rękawice, bijemy się tak, jakbyśmy byli nie wrogami, no kumplami jesteśmy nadal, ale bijemy się naprawdę.
Dobra, ale są takie przypadki, w których możesz rzeczywiście zrobić komuś, go posłać do szpitala. No to może inaczej zadam pytanie. Jeśli założyłbyś mu, nie wiem, gilutynę, duszenie i widziałbyś, że on odpływa, ale nie odklepuje.
Powiem ci tak.
Co byś zrobił dalej?
To inaczej, opowiem ci tak, nie trenuję MMA, więc... Okay, ciężko
dobra,
mi
dobra, bo
ale
ty
to będzie inaczej. Okay, byliśmy...
okay, ale dobra, ale możesz sobie to potrafić wyobrazić taką sytuację.
Tak, ja ci powiem inaczej. Byliśmy kiedyś u kolegi na urodzinach, synuś był też i coś tam z synusiem się zaczęliśmy żartować, bawić się i to on mi założył gilotynę i to on mnie kurwa dusił i ci powiem, ja nie chciałem odklepać i zacząłem robić się silny, kurwa, ale mówię, nie odklepię, nie? A on cały czas trzymał. W końcu koledzy mówią, dobra, już puść starego, nie? I mnie puścił, ale widzisz, także z drugiej strony to też pewnie by trzymał tak długo, aż bym odklepał. Ja bym nie odklepał i pewnie bym zwiędł. I być może w drugą stronę było tak samo. Ale mówię, my to inaczej traktujemy. Dla człowieka, który nie trenuje, nie bije się na co dzień, dla niego to może być coś złego, a dla nas to jest normalne. To jest dla nas to jest tak, jakbyśmy poszli i się bawili w piaskownicy i sobie babki robili. Okay. To dla nas jest sparring właśnie w taki sposób. Okay. Mocny sparring. To jest dziwne dla normalnego człowieka i tego nie zrozumie, dopóki
myślę,
nie będzie
walczył. Myślę, że dla normalnej osoby, która by tego słuchała, tak, to może być bardzo kontrowersyjne, że po prostu jest w stanie dojść do takiej sytuacji w ogóle, gdzie ojciec... Ale wolałbyś bardziej... Dobra, czy to może inaczej też. Czy wolałbyś bardziej wyjść naprzeciw niego, czy bardziej powiedzmy w duecie 2+2, żeby zmierzyć się powiedzmy z nim w teamie takim, żebyś... Ojciec, syn to jest w ogóle też, powiem ci, dla mnie jeden osobiście, ja też gram w rugby i dla mnie to jest też taka duża motywacja, żeby dotrwać do momentu. Dla mnie to też jest taki piękny moment, w którym ja mógłbym wyjść ze swoim synem do po prostu na mecz, bo też znam takie przypadki i mój syn jest też zapalonym rugbystą. Więc też kiedyś mu obiecałem, że wyjdę z nim na boisko. To jest też coś takiego pięknego, nie? Takie złączenie. Taka więź krwi, więc no, bardziej taki schemat by ci odpowiadał?
Nie, no zdecydowanie wolałbym wyjść z synem jako ramię w ramię, bić się przeciwko komuś. Ja nie dążę do tego, bo podejrzewam, gdybym ja chciał, to pewnie federacja by bardzo się uchachała, jakbyśmy powiedzieli, dobra, bijemy się naprzeciwko siebie, nie? Ja nie chciałbym, żeby do tego doszło, ale nie mówię, że to jest niemożliwe, bo nie mielibyśmy z tym, myślę, problemu, ani ja, ani Denis, nie? Zresztą on i tak byłby przekonany, żeby ojcu w ciry spuścił, więc on by pewnie chętniej podszedł do tego niż ja. Ale oczywiście, mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Pobijemy się na sparingach w naszym tam, wiesz, zaciszu i to nam wystarczy, a bardzo chętnie wyszedłbym jako ramię z nim obok na kogoś.
Nie? A kto jest lepszy? Ty, że on?
No on.
On, tak myślisz naprawdę?
Tak.
Ja chociaż uważam... powiem ci, jak patrzę na wasze walki, to no to powiem ci, że nie jestem tak do końca przekonany, chociaż no jest tam spora różnica wagi, ale jeśli chodzi o umiejętności, charakterność, no to powiem ci, że...
Ja ci powiem, mi jest ciężko, zresztą ja jako ojciec ciężko jest mi powiedzieć, że nawet nie wypada mi powiedzieć, że jestem lepszy od syna, nie? Tym bardziej, że ja naprawdę uważam, że on jest lepszy, mimo tego, że może On się ostatnio słabo pokazywał, ale on się słabo pokazywał tylko właśnie dlatego przez własne lenistwo i przez własną takie właśnie podejście, że ja nie muszę trenować, ja i tak dam radę, nie? Bo właśnie ciężko mu do głowy to wbić sobie, że wszystko, tak jak i mięśnie, i oczko, wszystko tracimy, jeżeli nie trenujemy, nie? Tak to mięśnie wiotczeją, jak nie trenujesz. Oczko traci refleks, jak nie trenujesz. Nie dostajesz w ryja, to nie jesteś przyzwyczajony do tych ciosów. To wszystko jest ważne. I on zawsze myśli, że on jest mistrzem świata i będzie tym mistrzem świata do końca życia. To jest jego błąd, nie?
Czyli uważasz, że w takim piku formy byłby lepszy, ale w obecnej formie nie do końca. Chociaż jest takie powiedzenie, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz, ostatni sparring, ostatnia walka.
Ja cały czas powtarzam i uważam, i zresztą słuchaj, ja od 5 roku życia do 17 roku życia zasuwałem z synem 4-5 razy w tygodniu na treningi, woziłem go, siedziałem na tych treningach, ja kurwa, nie wiem, czy to 1000, czy więcej treningów spędziłem na tych treningach, patrząc na niego, mówiąc mu, pomagając mu, wiesz, poświęcałem się jemu, nie sobie, nie? I wiem, że on dużo potrafi, tylko po prostu on ma to zaniedbane. I on jako najmłodszy w Polsce już zdał na brązowy pas w karate Kyokushin, gdzie jako najmłodszy w Polsce, no to też, to już jest jeden stopień przed czarnym pasem. To jest wysokie osiągnięcie, nie? Jak na mało lata. On jako nieliczne obrotówki robił takie, jako tam, nie wiem, 10-11-latek i trafiał tymi obrotówkami na zawodach normalnie. I to było naprawdę fajne, efektowne. Tylko on się zaniedbał po prostu, odkąd ojciec przestał być nad nim władczy i stał się sam sobie panem. Zaniedbał to i przez te lata to zaniedbał. I ja wiem, że on ma zaplecze takie, że jakby się wziął i by trenował, to on by tam naprawdę zwojował bardzo dobrze. I ja mam właśnie Gula i jest mi strasznie przykro z tego powodu, że on nie podąża tą drogą, którą ja bym chciał, żeby podążał. Czyli trening, 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 zajazd. Po roku, półtorej on by tam naprawdę walczył sobie z takimi Arturami Szpilkami czy z Danielami Omielańczukami, jak naprawdę jak kot, nie? Oni by mieli do niego zupełnie inne podejście, inny szacunek. Ale przez Denisa podejście jest jak jest.
Okej, ale z drugiej strony ty też nie jesteś osobą z przypadku, zwyciężyłeś w Pucharze Polski w K1, więc to też nie jest małe osiągnięcie i to też świadczy o tym, że mimo, że nie startujesz w tego typu eventach, no to wychodząc do takich bardziej zawodowych walk, znaczy bardziej zawodowych walk z osobami, które siedzą mocno w sportach walki, też pokazujesz, że to nie tylko ten świat freakfightowy, ale też taki świat sportowy, gdzie liczą się realnie twarde umiejętności.
No, dane mi było nauczyć się na kolegach. Także na tle miałem dobrych kolegów, że wiesz, twardych, odpornych, że mówię, tłukliśmy się na tych treningach, że pewnie też wyszło z tego i...
Okay. A twoja specyfika walki z czego wynika? Bo ty też masz, walczysz też dosyć specyficznie, dużo się nie poruszasz, trzymasz nisko gardę, to masz tak, że to też masz tak wytreowane, nie wiem, z ulicy, z solówek, ze szkoły, skąd takie?
Nie, wiesz co, ja jeszcze do 4-5 lat temu miałem zupełnie inny styl walki. Ja kiedyś biłem się, można powiedzieć, z łapami u góry, zza podwójnej gardy, fizycznie. A jakoś od kilku lat jakoś zmienił mi się styl w taki sposób, że łapy na dole i bazuje na oczku. Na
oczku, co to znaczy?
No, na kontroli okiem, że po prostu dobry czuję dystans, refleks. No i staram się być w takim dystansie, że ktoś mi nie może zrobić krzywdy, ale ja jestem w stanie go sięgnąć. Okay,
a co twoim zdaniem jest twoją najmocniejszą stroną w walkach?
Ciężko samemu sobie tak.
Oprócz psychiki i charakteru fizycznie? Rozumiem, że ta cisza jest przez wrodzoną skromność.
Nie, to tak myślę. No,
bardziej szukasz czegoś.
Nie, no. To może takie kurde czucie w tej walce tego, że tak zwana czutka. Że
flow, taki feeling bardziej. No, także po prostu czujesz. Co,
nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Ale czucie walki, po prostu.
Okej, czucie walki. No. Okej. Okay. A powiedz, skąd też notabene wziął się twój, bo też powiedziałeś o tym pseudonimie, skąd wziął się twój pseudonim Crazy?
No koledzy mi nadali, także to...
Ale też nie nadali ci bez powodu, jest jakaś historia, no, która za tym stoi?
Znaczy nie, historia może nie, całokształt, po prostu, wiesz, to miałem kolegów od dzieciństwa i tam chyba mi go nadali gdzieś tam plus minus około 20 roku życia w tych czasach.
Okay.
Także jak Denis się urodził, świeżo może po...
Okej, okay, a czy ta pseudonim był związany też w ogóle z takimi rzeczami, że po prostu lubiłeś takie konfrontacje właśnie różnosiłowe na ulicy?
Ogólnie, życiowo. Całokształt. Ogólnie, okay. Dosłownie, no ta ksywka jest idealnie dopasowana do mojego charakteru, nie? Że można jeszcze nazwać inaczej, ale idealnie dopasować do charakteru. To jest całokształt, to nie da się do jednej dziedziny porównać. Wszystko z życia, nie? Po prostu.
To też jest ciekawe, nie? Że jakby to ona ci została w wieku 20 lat, ale na przestrzeni 47, jak mnie poprawiłeś, to no, obecnie też dałbyś sobie taką ksywę, bo jesteś tak. Jakby obecnie jakby wyglądasz na bardziej, że tak powiem, zdystansowanego do świata człowieka, bardziej spokojnego, zwyważonego, tak jak sobie powiedzieliśmy, bardziej też enigmatycznego, nie wychodzącego przed szereg, więc tutaj...
Tak, myślę, że jakbym zapytał kolegi obok, co siedzi, czy tak, to myślę, że też by skinął głową, że tak, że dałbym mi na dzień dzisiejszy tak, też tak? Taką kryzys.
Zgadza się, że tak na ten, dobra.
Czyli myślę, kryzys... nie. No. Dobra, tak, myślę, że to już się człowiek rodzi i akurat w tym wypadku taksówka się z automatu należy.
Okej, czyli crazy jest dla swoich. A powiedz, jaką miałeś najtrudniejszą walkę w ogóle w swoim życiu do tej pory? Z kim było ci się najciężej zmierzyć?
Najciężej tutaj? No chyba najciężej było mi ostatnio, wiesz, ostatnio. Z bułą, no. Okay. Powiem ci, myślałem, że ta walka będzie łatwiejsza ze względu właśnie na jego gabaryty, ale powiem ci, nie no, buła może nie jest jakimś tam wybitnym sportowcem, jeżeli chodzi o umiejętności, ale jest to taka ściana, nie? Mhm. I ja uważam, że naprawdę będą mieli problem z nim w klaucie, żeby go, może nie tyle, żeby dostać od niego w ryja, ale żeby go ubić. Będą mieli problem, bo on się taki, kurde, jakby, taki Shrek, urodził się taki Shrek, nie? Który wyszedł i on jest duży w każdym możliwym miejscu, widocznym, nie wiem gdzie jeszcze, ale w każdym miejscu, który widzisz, jest wielki po prostu i jest po prostu ciężki do uwalenia. Okay, nie?
Chociaż ciężko nawet tobie się porównać do takiej walki, bo no to jednak jest typowy freak pod kątem wagi. No,
40 kilo, no, to jest dużo.
Umówmy się, do takiej walki w normalnym świecie by nie doszło. Musiał on by, albo ty byś musiał nadrobić do jego, albo on do twojej, więc to...
Nierealne, nie spotkaliśmy się, bo ja bym nie był w stanie, dobić do jego i podejrzewam, on nie byłby w stanie dobić do mojej, bo on więcej niż ja ważył w gimnazjum. Mhm. Bo miał 105 kilo w gimnazjum. Także wiesz.
Czy to, a to nie czujesz, że biorąc takie walki jesteś trochę skazany na sukces, że skazany, przepraszam, na porażkę, bo różnica 40 kilo, no to nie oszukujmy się, można dużo zrobić, mieć umiejętności techniczne, no ale Floyd Mayweather z Lebanerem, nawet w boksie, tak, no to jest, nawet jeśli Lebaner nie jest dobrym bokserem, a Floyd Mayweather jest najlepszym na świecie, to i tak różnica wagi jest piorunująca, prawda?
No właśnie, ja już tak zdałem sobie sprawę. Wiadomo, no, to było też kolejne wyzwanie. Ja też wyzwań nie unikam. Lubię wyzwania. Na przykład inaczej, jak gdyby była się bił technicznie bardziej, nie? To byłby bardziej przewidywalny, ale on też nie jest dobrze ułożonym fighterem i on też jest taki nieogarniętym. I ta walka moja z nim bardziej wyglądała na walkę, jakby rugby to były, bo on po prostu wpadał we mnie... I tą masą ciała się od niego odbijałem. On po prostu przewracał samą masę ciała, nie?
Ty chyba tak napisałeś nawet na swoim Instagramie, tak, właśnie, że myślałeś, że to jest rugby.
Obejrzałem sobie walkę, później mówię, ja pierwsze, przecież tak naprawdę on wpadał we mnie tak i ja się po prostu odbijałem, ja kopnąłem obrotówką, ja leciałem na dupę, nie? Po prostu.
To nawet nie było na nim większego gdzieś tam odzewu.
Jakby to był gość, który nie potrafi się bić, nie miał do czynienia z biciem się, a jest 40 kilo cięższy, to jest do ogarnięcia, nie? Okay. Bo tu masa nie robi aż takiej roboty. Nawet jest, można powiedzieć, przeszkodą dla niego. Ale jeżeli ktoś potrafi wykorzystać te ciosy i ma tą siłę i tą masę przede wszystkim, z którą ciężko się zderzyć, to jest nie do zrobienia, nie?
Okej, a gdyby, powiedzmy, federacja przyszła do ciebie i powiedziała ci, Dawid, wybierz sobie zawodnika, z kim chciałbyś zawalczyć, kto by to było?
Kurde, ja nie myślę tymi kategoriami, wiesz?
Czyli ty czekasz bardziej na ofertę?
No, ja już powiedziałem, Neymana dajcie mi. Okay. Rówieśnika.
Ale chyba nie rówieśnika,
to ja sobie
wiekowego,
wybrałem.
Ale wiekowego, nie?
Nie, no wiek, on jest rok młodszy ode mnie.
Młodszy, ale, no, ale wagowa tam jest różnica.
No
chyba,
wagowo jest, nie wiem, on ma chyba 105, 107, 109 teraz.
A ty masz ile kilogramów? Ile?
Ja mam, dzisiaj mam 97.
97, no to jak
na walkę mam tak 93. Okay. Ale Marcin cały czas robi formę, także niedługo będzie stówka, podejrzewam.
Okej, czyli bardziej jest takich łatwiejszych próbali.
Nie, ja mówię tak, że cały czas dajecie mi takich, że ja muszę walczyć o życie, nie? Bo takich zawodników mi dają. Nie dość, że zawodowców, to jeszcze cięższych ode mnie, nie? 20+. Ja muszę walczyć o życie. Czemu ktoś nie może teraz mieć trudniej, no tak. Tylko ciągle ja? Nie?
A nie wkurwia cię to, że ktoś się stawia w takim gorszym świetle i może uważać, że a Dawid, bo to on przegrał tam tyle walk, no ale no, mało osób patrzy na to, że okej, no dostałeś walki z dużo większymi gośćmi, czy bardziej doświadczonymi, no czy nawet, którzy się biją bardziej.
Ja ci powiem, dużo ludzi to rozumie. Ktoś, kto tego nie rozumie, to nawet nie zwraca na to uwagi, bo kto, wiesz, 12 czy 13-letni chłopak, który pisze jakiś tam hejt, on tego nie rozumie, bo nigdy w życiu nie miał rękawic ułożonych, a tym bardziej nie bił się, a jeszcze nie bił się z cięższym przeciwnikiem, nie? Także ci ludzie, którzy tego nie rozumieją, to mi nie przeszkadza to, bo oni po prostu nie rozumieją, a ci, co wiedzą, o co chodzi, to to rozumieją i dobrze się wypowiadają.
Nie wydaje ci się, że większość ludzi w tym świecie nie rozumie?
Dużo,
w
sensie, ale...
W tym środowisku, w tym sporcie, bo...
Ja ci powiem, kurde, tak patrząc na to, to ci moi fani, tych, których mam, to nie hejtują mnie, tak naprawdę. Kilka razy mnie zhejtowali, ale to tak jak mówię, ja wiem, kto to hejtuje, bo to widać od razu po wypowiedziach, nie? W jaki sposób hejtują. Wiem. A ci normalni, to oni rozumieją i oni sami wręcz, nawet powiedziałbym, że ci są federacji, żeby w końcu mi dali kogoś normalnego, okay. A nie
a ciągle... A po czym to widzisz? Czy ktoś cię komentuje w jaki sposób? To znaczy...
No to czytasz i widzisz, nie? No bo wiesz, kto w jaki sposób pisze, jakich słów używa. No.
Okay. Okay. A powiedz jeszcze, wracając do tych, właśnie do tego, bym powiedział, trasztokowych konferencji, tak mi się teraz skojarzyło, że nie czujesz, że a propos tych osób, które piszą, też powiedziałeś 12-13-latkowie, że to trochę nie jest taka formuła, która zaśmieca przestrzeń publiczną i kreuje zachowania do młodych ludzi, którzy kreują właśnie przez takie federacje swój stosunek, tworzą swoją perspektywę w ogóle na rzeczywistość, na siebie, na życie, bo wiesz, jeśli oni widzą, oni się wzorują na... Bo jakby wiesz, wychodząc na takie konferencje, stając się osobą publiczną, stajesz się również osobą, która kreuje pewne zachowania. Jest dla niektórych, podejrzewam, też jesteś wzorem do naśladowania, ludzie wzorują się na tobie i nie czujesz takiej odpowiedzialności czasami. Ja mówię jakby na tobie, jako jakby na całej federacji, to co się tam dzieje, nie? Że ten całe trochę takie gówno, które wybija, bagno, że odzwierciedla się na młodych ludzi, na to, w jaki sposób oni w ogóle zaczynają postrzegać w ogóle walkę, życie, w jaki sposób też się zwracają i, jak, i jakim językiem operują, nie? Nawet do tych komentarzy.
No nie, no jest tak, jest na pewno tak, ma duży wpływ, tylko wiesz, ja też nie mam wpływu na to, kto tam występuje, kto co mówi, nie jestem w stanie tego zmienić i to niestety ci młodzi ludzie muszą sobie, no nie mają wyboru, muszą rozgraniczyć to, w którą stronę chcą iść, czy chcą iść w stronę tego pana, czy tamtego pana, czy tej pani, czy tamtej, nie? Także wiadomo, że ich na razie kręcą właśnie te dymy, to wszystko, nie? Ale myślę, że z każdym rokiem oni już zaczną rozumieć, większość bynajmniej, i z tych, którzy dzisiaj im dają tą radość i których uważają za swoich idoli, z czasem zaczną się z nich śmiać i z czasem przestaną ich lubić i zaczną patrzeć w inną stronę, nie? Myślę, że to jest kwestia czasu i wieku, nie? Ale niektórych już nie uratujemy, nie?
Tacy już zostaną. No właśnie, chodzi właśnie, ile osób ma ten taki filtr, który powiedziałeś, przez który mogą przepuszczać te zachowania.
Każdy normalny, nie? Bo każdy normalny człowiek z czasem rozumie.
Tak, pytanie, ile rozumieją osoby, które są w takim wieku formatywnym, bo dużo, nie ukrywajmy, też dużą grupą odbiorców takich gal są nastolatkowie. Czyli nastolatkowie, czy te osoby jeszcze niedojrzałe emocjonalnie.
I po to mają rodziców, którzy być może
no, myślę, że myślę, że rodzice nie kontrolują tego,
no,
co
mówię,
tam się dzieje.
Nie?
Więc jakby, wiesz, nawet komunikacja, język, wiesz, schodzi do rynsztoka i jakby w takich konferencjach zastanawiam się, jak to wpływa, no ale tego się nie dowiemy. Czasami też widać po tym, w jaki sposób też ludzie no, się komunikują w komentarzach, co mogą pisać, nie? Ty dostajesz wiadomości od ludzi na przykład?
Tak, dostaję takie... wiadomości, dostaję dużo wiadomości.
Jakie dostajesz wiadomości?
Głównie pozytywne. Hejt, ja chyba nie wiem, ale nie wiem, nie czytam cudzych wiadomości, ale z tego, co słyszę, to nie wiem, ja chyba jestem jedną z osób najmniej hejtowanych tam, nie? Bo to są słowa na przykład, które słyszę od dziennikarzy, że jak jest jakiś wywiad i ci dziennikarze rozmawiają wywiad, później sobie pewnie czytają swoje komentarze, to nieraz mi właśnie mówili, że jestem jedną z osób, która ma najmniej hejtu, nie? A jedyny hejt, jaki mam, to no, głównie dużo miałem hejtu, przez jaki miałem to przez syna. Po prostu ludzie cisną mi za niego, nie? Okay. Chociaż wiadomo, on jest od praktycznie 9, prawie 10 lat już sam sobie panem, więc nie wiem, jak miał 18 lat i rok temu wyszedł z domu, to mogli mnie tam hejtować za niego, ale nie po 10 latach, gdzie tak naprawdę to, co on się nauczył od ojca, to już naprawdę zapomniał i już sam sobie, wiesz, swoją drogę stworzył, nie? Ścieżkę życia. Więc ja już nie mogę odpowiadać za to, co on robi i czym się kieruje, bo mnie ewidentnie nie słucha. I...
To jest ciekawe, bo ja słuchałem jakiegoś twojej rozmowy na jakimś kanale na YouTubie i to rzeczywiście to potwierdzam, bo wszedłem sobie z ciekawości na komentarze, bo z komentarzy czasami też można się dużo dowiedzieć o człowieku. Czasami są takie rzeczywiście konstruktywne, to się czuje, nie?
Tak,
nie
tak, dlatego ja mówiłem ci to wcześniej, no.
Tak, komentarz nie jesteś typu, jesteś pałą, tak? Tylko po prostu ktoś mówi jakąś historię na temat w ogóle swojej obserwacji.
To jeszcze pałą to pałą, a jesteś pałą? To już wiesz, kto może pisać.
Tak, to już, a propos tego, co też ty mówiłeś, że tak, to są...
No 12 lat i nie był na dyktandzie ostatnio.
Tak, którym wiesz, że... kto ma z tobą do czynienia, ale to rzeczywiście, to też jest kolejny przeciwny biegun, na którym jesteś stawiany nawet ze swoim synem, prawda, bo tutaj to rzeczywiście, tak jak ty miałeś dużo, mnóstwo miałeś pozytywnych komentarzy i rzeczywiście ja nie znalazłem, przewijając kilkanaście, nie spotkałem żadnego komentarza, który był negatywny, a nawet w drugą stronę bardzo dużo było takich zajebistych gości, charakternych, chciałbym mieć takiego ojca, nie, takich, że wiesz, że, a dużo osób ci pisze tak, że jesteś, powiedzmy, dla nich, nie wiem, wzorem i dalej takim...
Tak, właśnie sam jestem pod wrażeniem, że właśnie dużo, naprawdę dużo ludzi. Właśnie dużo ludzi, no kilkadziesiąt miałem takich komentarzy przez te, wiadomo, 2 lata, że były takie komentarze typu: szanuję pana, chciałbym mieć takiego ojca jak pan, niestety mój ojciec jest alkoholikiem, czy mój ojciec umarł, czy mój ojciec mnie tłukł, czy coś tam, chciałbym mieć takiego ojca, zazdroszczę Denisowi, Denis nie docenia, wiesz, typu takie komentarze, nie?
Okej. Okay. A jak one na ciebie wpływają? Bardziej
no
jesteś
kurwa, łza w oku czasami się zakręci, tak? Nie? Bo to no... Okay.
Niesamowite.
Ja też jestem wrażliwy poniekąd, nie? Także może tak nie widać, ale jestem. Tak? I potrafię przejść ze skrajności w skrajność w sekundę, nie? Jeżeli chodzi o wrażliwość.
Okej. Okay. Nie, że aż tak, że się wzruszasz, nie? To,
no.
Od tego tak się nie podejrzewam. To nawet no, że jesteś... Może
nikt jeszcze do końca dziadka nie zna.
Jesteś romantyczny?
Jestem. Znaczy, potwierdzam, inaczej, potrafię być. Czy jestem? Potrafię być.
Tak. No, bo to tak, no, to potrafisz, muszą być też okoliczności i osoba, dokładnie, która jest po drugiej stronie, prawda? Myślę, że jak jedziecie autem, to...
To nie ma romantyzmu, tam jest spianie, komedia i zwała, nie?
A powiedz mi tak, jeszcze interesuje mnie jeden temat, który jest ciekawy, bo no, jak to powiedzieć, też powiem to w miarę bezpośrednio, też widziałem różne osoby w różnych wieku bez koszulki, znaczy nie tak w takim, wiesz, po prostu na zdjęciach, nie? Wiesz, no to jest też bardzo imponujące, to wiek już to jest 7 lat, naprawdę myślę, że nie jeden dwudziestokilkulatek na najwyższym poziomie testosteronu, w największej formie mógłby ci pozazdrościć w ogóle, wiesz, raz, że estetyki w ogóle tego, jak wyglądasz, dwa, formy sportowej, funkcjonalności tego, nie? Więc jakby, gdzie jest twój taki, wiesz, taki sekret takiej twojej formy i tego w ogóle, że ci się chce w tym wieku jeszcze tak zapierdalać?
To już ci mówię, sekret. Sekret jest tak, jak ci już mówiłem. Ja nie pracuję. Ja praktycznie całe życie fizycznie nie pracuję.
Fizycznie nie pracujesz, czy fizycznie pracujesz?
Aha, fizycznie nie pracuję całe życie, więc ja praktycznie, ja zarabiam pieniądze oczywiście całe życie, bo z czegoś muszę żyć, ale fizycznie nie pracuję, więc tak naprawdę ja w całym życiu przepracowałem tak na zasadzie od 8 do 15, jak to się mówi. Ja w całym życiu przepracowałem tak między 3 a 5 lat, nie? W swojej firmie, jak tam rozbudowałem firmę, to wszystko tam robiłem, to z całego życia przepracowałem między 3 a 4, 5 lat maksymalnie. A resztę to po prostu ja zarabiam, ale nie pracuję, więc ja mam cały czas wolny. I tak jak ci powiedziałem, ja od 12 lat trenuję fajty, ale wcześniej też tak naprawdę, nie wiem, od 20 któregoś roku życia, wcześniej jak fajtów nie było, to co była siłownia, nie? To dzień w dzień siłownia, bo z kolegą się też znamy ponad 20 lat już i praktycznie całe życie razem trenujemy, nie? Więc wiesz, jak nie pracujesz i masz czas wolny, no co, idziesz na trening, se poświęcasz na treningu, nie musisz iść do pracy zajechany, być potem, chcesz się na trening, nie chce iść. Więc ja tak naprawdę, ja nigdy w życiu diety nie trzymałem.
Chłopacy, serio, naprawdę? Przy takiej sylwetce?
Nigdy w życiu nie trzymałem diety, wyobraź sobie, że mało tego, ja jem tyle, co praktycznie dziewczyna. Ja idę z chłopakami do restauracji, ja zjadam jeden posiłek, ja zjadam sobie tatara, a oni sobie zamawiają tatara jako przystawkę i do tego obiad, nie? I mi się też nigdy tłuszcz nie odkłada, bo nie masz czego, bo ja za mało jem, niż moi koledzy i on się odkłada, robią się grubi, gruby brzuchy rosną, później zasuwają, nie przepalają tego. A ja właśnie mam ten plus, że jem jak kobieta, mało i nie muszę, ale mam problem, żeby przytyć z kolei, bo ja chciałbym mieć wagę taką ponad stówkę, bo wiadomo, no już w moim wieku chciałbym lepiej wyglądać, ale nie mogę. Ja, żeby przytyć 3 kilo, to ja muszę 4 miesiące zasuwać, zmniejszyć treningi. Jak fajty mam, wtedy ważę mniej, nie, bo wysusza mnie, nie, bo z dużo przerabiam treningów. Ale jak teraz na przykład trenuję 3 dni siłownie, 3 dni fajty, to teraz mam sylwetkę dobrą. Ale na walkę mi spada zawsze te 3-4 kilo, bo przepalam. Siłownie odpuszczam, wtedy wiadomo, mięśnie schodzą, wszystko, nie?
Ale wiesz, że są środki, które to przyspieszają i możesz to zrobić szybciej.
Tak, ale powiem ci tak.
Trochę cię biorę, trochę zadaję tak, ci dobre pytanie. Zadałeś
mi dobre pytanie. Jak ci to na to pewnie odpowiedzieć? Dużo miałem komentarzy, że na przykład, że na hormonie jadę, bo wyglądał na hormonie jechał. Ja się hormonu boję, ponieważ nie wiem, mam w głowie wybane, że hormon powoduje raka, nie? I to jest bardzo częste właśnie...
Że skraca życie w ogóle, nie? Bo mieście w ogóle są wszystkie narządy wyeksploatowane bardzo.
No nie wiem, czy skraca, ale wiem, że właśnie miałem w głowie wyważone to, że hormon powoduje raka. I tak jakbym chciał sobie wziąć hormon, bo wiem, że hormon dodaje jakoś tam na tym mięśniom tych ciał, odmładza nas po prostu i łatwiej. Tak boję się tego, że może skrócić to życie i na przykład nie wezmę, nie?
A inne specyfiki? No powiem się, tak powiem też szczerze, otwarcie, bo ja też jak ciebie zobaczyłem i zacząłem, nie wiem, w tym wieku, gdzie, no wiesz...
Tylko ja jestem w telewizji, kurwa, w tych, ci powiem, w kamerze, ja patrzę na zdjęcia z tego skloata, gdzie ja tam ważę na kloucie, na walkę mam zazwyczaj między 92 a 93 kilo, ja tam patrzę, ja tam wyglądam, jakbym miał ze 105-110 kilo,
naprawdę?
Nie?
To no. Tak, że to optycznie powiększa.
No. No
ale powiem ci tak.
Widzisz mnie teraz. Nie jestem taki duży jak...
No nie, no jak widzę cię, widzę, to jesteś duży, nie?
No nie, sobie, no ja cię... Ja?
Wiesz, że trochę się... Wiesz, że to jest trochę taka czasami mania, że jak chcemy być więksi, przytyć, ale... to wydaje nam się, że jesteśmy cały czas chudzi. Ale to dopiero muszą osoby przyjść dopiero obok, powiedział, ty jak jesteś wielki. Ja mówię, gdzie, kurwa, 106 ważę, chude ręce, to by się...
Masz 106?
Ja mam 109.
No a ja mam 97 kilo.
Ale to i tak jesteś, no dobrze zrobiony jesteś. Dlatego powiem ci, jak ja ciebie zobaczyłem, mówię, z tych zdjęć, mówię, 47 lat i taka forma, mówię, wiesz, no ogólnie poziom testosteronu też spada drastycznie już w tym wieku.
Bądź
i
tak,
regeneracja, takie rzeczy, wiesz, żeby tak wyglądać, to mówię, no ciężko jest być naturszczykiem.
Słuchaj mnie, przed walką, kiedy ja robiłem badania, to ja się z Alanem...
A ty robiłeś rzeczywiście, to były te badania i tam jest szykowało, że ty się...
Ja się z Alanem założyłem, słuchaj, siedzimy... Ja się tak, to była walka z Alanem. Siedzimy sobie, zresztą na Instagramie mam jeszcze filmik stamtąd, jak robiłem badania. Siedzimy sobie przy stole na konferencji, na żywo to szło, nie? I nagle Alan mówi do mnie, co mówi, że a, powiedz lepiej, na czym jesteś w takim wieku, taką formę. Ja mówię, na niczym. Ja mówię, no, a mi to powiedz. Ja mówię, Alan, na niczym. On mówi, o, akurat. Ja mówię, chcesz się założyć? On mówi, co? On mówi, dobra, o 10 koła. Pory chwili, o 10 koła. I ja stąd prosto jedziemy, kurwa, robisz mi badania. Znaczy nie, federacja płaci, robicie badania, co chcesz. On mówi, dobra. Ja się cieszyłem w momencie, gdy on przybijał piątkę i on już widział w moich oczach, że przegrał, nie? Aha. Później musiałem go 3 miesiące tłuc, żeby oddał na te dzieci biedne. Nie?
Federacja opłaciła badania?
Tak, pojechali ze mną, zrobiłem badania, wszedłem, zrobili... Nawet Alan coś tam... Bo one
nie wszedłeś z cyklu, pewnie już mogłeś iść, nie? Wtedy normalnie bez...
Nie, no słuchaj mnie, wszedłem nawet na badania i mówię, róbcie co tam potrzeba, wszystko, żeby wyszło. To powiedzieli, nawet zrobili badania przysadki mózgowej, czy jest zablokowana, czy nie. I nawet to zrobili, żeby się wszystko zgadzało, nie? No i co, Alan zapłacił, nie?
I wpłacił 10 koła na...
Tak,
na
ale musiałem walczyć, bo wpłacił piątkę na nas, na hospicjum moje i piątkę wpłacił na bułę, bo miał gula, nie chciał, aha, nie? Okay. To później go nakręcili,
no dobra, ale
tak, że zapłacił.
Okej, ja też nie chcę podjudzać, bo to też nie jest tak, żebym to toczył gdzieś tam.
No nie podjudzaj.
Bo wokół tego, czy jesteś naturszczykiem, czy nie, ale chodzi o to, że po prostu to jest też niesamowite, że się udało zbudować taką...
Ale wiesz co? Ja mam dobre geny. Ja wiem, że to chujowo, śmiesznie to brzmi, ale ja naprawdę mam dobre geny.
Ale w życiu myślę, że wcześniej wiesz, też...
Tak, ja ci już zaraz coś pokażę, bo jeszcze do tego, co gadaliśmy wcześniej. Chciałem ci to zdjęcie jedno pokazać. No weź zobacz to zdjęcie.
No nie, no tu jest strasznie rozgrubo. No to tutaj bym powiedział...
To grubo ponad stówę.
No grubo ponad stówę, nie?
92 kilo.
No to rzeczywiście to jakoś... A to nie jest jakieś, przez jakiś filtr, coś takiego?
Nie, to jest normalne zdjęcie, które robią fotografy. I ja tak wyglądam, taki duży wyglądam w telewizji. Dlatego ja w telewizji się sobie podobam.
No, oczywiście, nie? To jest...
No tak, a tu waży między 92 a 93, bo to może dzień walki, dzień walki przed walką.
Ale to rozumiem, że całe życie byłeś tak, że na czysto, czy tam...
Nie, ja byłem 5 lat temu... z 5 lat temu, byłem na bombie przez 3 lata, przez 3 lata pod rząd. To było na tej zasadzie. Już trenowaliśmy fajty, nie Maciek? Wtedy ja tą oksę niby wziąłem. No, trenowaliśmy fajty, ja tam ważyłem sobie, normalnie tak jak ważę teraz, 97 kilo i wziąłem oksę. Oksa podobno była dla fajterów, bez przytycia, na wydolność. Mówię, dobra, to dajcie oksę. Słuchaj, pierwszy raz w życiu. No i wziąłem oksę. Pokazało się, że po 2 miesiącach ważyłem 10 kilo więcej.
A miałeś nie przytyć.
Dla ciebie nie przytyć. Okay, ja wziąłem to tylko dla kondycji, żeby poprawić kondycję. No fajty, podjarany, byłem fajtami, bo to mówię, to były ten początki moje. I ten, no i przytyłem 107 kilo. Kurwa, wielki chłop się zrobiłem. Widzę, 10 kilo więcej, no to wyobraź sobie. I tak, zamiast kondycję poprawić, to kondycja mi spadła, nie? No bo się przytyłem i 10 kilo musiałem więcej
dźwigać. No ale paga jest, wiesz, jest moc, jest siła i uderzenie, nie? To wszystko ale... przed bułą mogłeś, myślę, sobie zafundować taką...
Ale... Nie, no właśnie ludzie mówili przytyj. Ale ja myślę, że nie, na bułę 10 kilo by mi nic nie zrobiło, bo on i tak by był 30 kilo cięższy.
Nie. Ale tam nie macie badań dopingowych, więc tam jest... A co uważasz o tym w ogóle aspekcie wśród zawodników właśnie w klaucie? Myślę, że to jest takie...
Poczekaj, dokończę ci temat. Dawaj, I wziąłem tą oksę i się okazało, że przez to, że przytyłem, zdałem sobie sprawę, koledzy mi wszyscy mówili, że to pewnie nie była oksa, tylko był pewnie... Winstrol z metką pomieszany i takie tabletki, niby jako oksa szło, nie? Tak, gdzieś tam z piwnicy robione. I no i wtedy wszedłem na bombę i później przez 2 lata jeszcze później sobie brałem testosteron, więc 3 lata byłem na bombie, ale później przeszkadzała mi ta waga, zszedłem z tej wagi i od tamtej pory trzymam wagę między 9,3 a 9,8, nie?
Okej, nieźle. Czyli dobra, czyli coś tam w przyszłości, ale powiedz, a jak oceniasz to właśnie zjawisko, w którym to nie jest w ogóle regulowane u was w klaucie? To znaczy w KSW też nie jest, nie? Nawet chyba, nie wiem, czy w UFC, chyba w UFC mają
to chyba jest.
Ale to nie jest taka przestrzeń też dla tych zawodników. Myślisz, że to jest tak, że dla ciebie jest łatwo poznać, że masz do czynienia z zawodnikami, którzy mają podrasowaną bardziej formę? Czy nie zwracasz w ogóle na to uwagi?
Nie zwracam, w ogóle nie przeszkadza mi to. Każdy jest sam sobie panem, jak chce, to niech się kuje. Okay. No.
Super, Dawid, bardzo ci dziękuję za rozmowę. W ogóle też nie ukrywam, że trochę, nawet jak rozmawialiśmy z Bartkiem, trochę się obawiałem tej rozmowy, bo nie wiedziałem, na co się przygotować w ogóle, bo jest tak mało też w ogóle informacji o tobie. Chciałem porozmawiać, nie ukrywam, tak jak mówiłem, o tym zjawisku MMA freakowym. Dla mnie bardzo jest ciekawe i gdzieś tam dużo ciekawych aspektów poruszyłeś w rozmowie, ale ciebie w ogóle nie byłem, wiesz, nie byłem pewny, na co się pisze, więc tym bardziej cieszę się, że zajebiście wyszło super rozmowa. Dzięki ci bardzo.
Spoko, miło było.